Pan, prawdziwy Bóg. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg. Szema Izrael, Szema Izrael.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
W studiu Radia Rodzina witam serdecznie młodzież z Koźmińskiego Gimnazjum imienia Zjednoczonej Europy oraz Koźmińskiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Powstańców Wielkopolskich wraz z księdzem Przemysławem, który tam od kilku lat już katechizuje. Bardzo proszę, moi drodzy, przedstawcie się na początku dzisiejszej audycji.
Lila,
Agata,
Violeta,
Bartek,
Michał,
Artur.
Bardzo serdecznie Was witam. Mam pierwsze pytanie do Was dzisiaj, takie bardzo ogólne. Powiedzcie mi, spod jakiego znaku jesteście?
Ja jestem panna.
Wodnik.
Byk.
Bliźnięta.
Waga.
Koziorożec.
Ja jestem byk, a ksiądz?
Jestem spod znaku Jezusa Chrystusa.
No muszę powiedzieć, moi drodzy, że trochę nas chyba ksiądz zaskoczył swoją odpowiedzią. Liczyłem, że jakiś baran albo ryby, bo tak z wyglądu coś w tym stylu, ale jednak nam nie wyszło. Słuchajcie, pytanie moje było bardzo celowe, bo zwykle kiedy stawiamy ludziom pytanie, spod jakiego znaku jesteście, to bez względu na to, czy są to ludzie wierzący, czy też nie, zawsze odpowiadają byk, panna, ryby i tak dalej, czyli wymieniają swój znak zodiaku, konstelacje gwiazd, w czasie których urodzili się. Słońce w tym znaku przebywa przez jakiś czas, prawie przez miesiąc i zawsze przypisujemy sobie potem jakieś magiczne znaczenia, nasze powołania i tak dalej. Ksiądz tutaj powiedział, że jest pod znaku Jezusa Chrystusa i chyba powinna taka odpowiedź być odpowiedzią wszystkich ludzi wierzących w Chrystusa, wszystkich chrześcijan. Jednak tak nie jest. Dzisiaj mamy mówić o pierwszym przykazaniu dekalogu. Jak ono brzmi? Bartek, sprawdzian z dekalogu.
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, dobrze?
Violeta, dobrze? Odpowiedział na pytanie?
Dobrze.
Dobrze, pierwsze przykazanie dekalogu, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To przykazanie, jeśli czytamy je w Księdze Wyjścia, czy też w Księdze Powtórzonego Prawa, jest nieco dłuższe. My mamy w takiej skróconej formie, ale cała treść tego przykazania właściwie w tej skróconej formie jest wypowiedziana. Jak myślicie, dlaczego to przykazanie jest pierwsze w dekalogu? Dlaczego na przykład nie przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, które dla każdego człowieka powinno być chyba najważniejsze, bo miłość do rodziców jest bardzo ważna w życiu. Dlaczego to przykazanie staje na pierwszym miejscu?
Bo tyczy się konkretnie osoby boskiej?
To była odpowiedź czy pytanie?
Teza.
Teza tyczy się osoby boskiej. Agata?
Może dlatego, że chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną i jednak posiadanie jednego Boga i wierzenie tylko w Niego jest tym najważniejszym jego celem?
Może. To mamy na razie dwie tezy, które będzie trzeba obronić albo odrzucić. A ksiądz co uważa na ten temat?
No warto zadać sobie pytanie, jak ja to mówię, fundamentalne, kto jest dla mnie najważniejszy w życiu. I od tego pytania warto sobie rozpocząć, myślę, to zastanowienie się nad tym pierwszym przykazaniem, bo tak na dobrą sprawę pytanie, kto dla chrześcijanina jest najważniejszy, a chrześcijanin to ten, który jest uczniem Chrystusa, który jest tym, który idzie za Chrystusem, powinno gdzieś tam wypełniać nasze życie i powinno być na pierwszym miejscu. Kiedyś święty Augustyn powiedział, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym. I tak naprawdę tą audycję już byśmy mogli w tym momencie skończyć, bo tak naprawdę jeżeli pierwsze będzie przestrzegane, to wszystkie inne jakby będą konsekwencją tego pierwszego, bo wszystko mamy tak naprawdę, jeżeli wierzymy w to i tym żyjemy, a tego się gdzieś tam też człowiek uczy i nieustannie doświadcza, to widzimy, jak ten Pan Bóg, kiedy dbamy o tą miłość do Niego i o to, żeby był na pierwszym miejscu, jak wiele rzeczy innych nam się układa.
No myślę, że ksiądz tutaj już podsumował całe nasze dzisiejsze spotkanie, ale ja jednak będę drążył nieco dalej. Zobaczcie, bo ksiądz powiedział tutaj pewną taką idealną sytuację, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, dla których Bóg jest najważniejszy. Czy dzisiaj Bóg jest dla współczesnego człowieka XXI wieku najważniejszy? Obserwujecie, żyjecie w świecie, przeglądacie strony internetowe. Czy na każdej stronie internetowej, w każdej audycji radiowej, w każdej audycji telewizyjnej istnieje Bóg? Mówi się o Bogu, wychwala się Boga, uwielbia się Jego imię? Czy raczej tego Boga w tej przestrzeni życia brakuje?
Z tego, co można zauważyć, to raczej brakuje. Chociaż podam przykład, że u niektórych sportowców, na przykład u Sławomira Szmala, Bóg jest bardzo ważny.
No właśnie, no podałeś tutaj przykład sportowca. Czy nie zauważyliście czasami, że właśnie miejsce Boga dzisiaj bardzo często zajmują sportowcy, aktorzy, piosenkarze? Czy nie stają się takim swoistym idolem, komu oddajemy cześć? Jak uważacie, kto jest dla was takim ważnym? Może nieco odwrócimy to pytanie. Kto jest dla was takim idolem? Kogo bardzo lubicie wśród sportowców?
Karol Bielecki.
Artur już mówił, że Sławomir Szmal, tak? Czy ktoś jeszcze?
Chyba na ten moment nie mógłbym wymienić.
Michał? Tak, ogólnie sportowiec. Kto jest dla ciebie idolem? Kogo chciałbyś naśladować?
No to Grzegorz Krychowiak.
Bartek?
Dla mnie to by był Luis Nani, tak mi się wydaje.
Dziewczyny? Agata?
Dla mnie osobiście też Sławomir Szmal.
A dla mnie Mściwój Kiecoń.
A dla księdza?
Ze sportowców? Marcin Kapłanie, mój brat, jest sportowcem, ale czy moim idolem, bardziej przyjacielem. Zawsze bardzo podziwiałem brazylijskiego piłkarza Ronaldo. Dlatego, że też, tak jak ja, miał sporą masę, ale potrafił na boisku się niesamowicie poruszać. Nie? Bardzo go lubiłem. Pamiętam, jak byłem w gimnazjum, w liceum, bardzo lubiłem oglądać go, bo był jednym z takich topowych napastników, których teraz tak brakuje. Nie? Jak wszedł w pole karne, to piłka jego i bramka. Ale skończmy ten temat właśnie.
Ksiądz tutaj już uprzedził trochę moje pytanie, bo wymienialiście swoich ulubionych sportowców. A dlaczego ich lubicie? Bo coś muszą w sobie mieć, za co ich cenimy. Ksiądz już tu powiedział, że miał masę, którą na boisku w siłę i moc przetwarzał, dzięki temu był naprawdę wspaniałym zawodnikiem. A wy dlaczego swoich ulubionych zawodników, za co ich cenicie?
Ja bardzo cenię Karola Bieleckiego, jest to piłkarz ręczny, ponieważ w jednym meczu stracił oko, ale się nie poddał i mimo tego niepowodzenia gra dalej, chociaż musiał się nauczyć inaczej dostrzegać piłkę i boisko, bo wiadomo, że na inne oko inaczej widzimy. I wydaje mi się, że ta jego siła walki jest bardzo dobrym przykładem tego, dlaczego go cenię.
Dla mnie też wielkim przykładem jest Marcin Wasilewski, piłkarz, który miał bardzo dużą kontuzję, ponieważ stopa praktycznie wykręciła się, jakby to, można tak powiedzieć, że wykręciła mu się, a walczy dalej, gra i to jeszcze w najlepszej lidze świata, a nie dosyć, że najlepszej, to jeszcze bardzo brutalnej.
I ja Grzegorza cenię za to, iż nigdy nie ustępuje i walczy do samego końca.
Luisa na niego to bardziej w zasadzie polubiłem za czasu gry w Manchester United. Teraz jest na wypożyczeniu w Sportingu Lizbona, ale bardzo mi się podoba jego technika, jego styl gry.
Ja Sławka Szmala cenię, ponieważ sama grałam na tej samej pozycji co on, czyli na bramce. Bardzo podoba mi się to, że zawsze walczy do końca i pokazuje to innym ludziom, że można, że warto walczyć.
Ja Mściwoja też bardzo cenię za to, że jest bardzo zdeterminowany, jakie cele sobie wyznaczy, zawsze je osiąga, niekoniecznie po trupach przysłowiowych, ale cierpliwością, treningiem i naprawdę samozaparciem zdobywa naprawdę wielkie nagrody.
Jestem zwycięzcą w tobie i wszystko mogę w tobie. Ty dajesz wolność, dla ciebie chcę dziś żyć. Ty mnie ratujesz, podnosisz, wysłuchujesz. Dla ciebie mogę tańczyć dziś. Jestem zwycięzcą w tobie i wszystko mogę w tobie. Ty dajesz wolność, dla ciebie chcę dziś żyć. Ty mnie ratujesz, podnosisz, wysłuchujesz. Dla ciebie mogę tańczyć dziś. Twoja łaska mnie przenika, to jedno wiem. Nigdy nie zawiedziesz mnie. Z twojej łaski jestem wolna i mogę dziś wznosić ręce moje wzy.
Tak was słucham, w każdej waszej wypowiedzi znalazłem coś takiego ważnego. Walczy do końca, ma świetną technikę, ma niesamowity styl gry, posiada ogromną determinację, kiedy zakłada sobie jakiś cel, to go osiąga. Bardzo mi przypomina to trochę Pana Boga, który walczy do końca o człowieka. Zobaczcie, że poświęcił swojego jedynego syna dla każdego z nas. Nie zawahał się zawiesić go na drzewie krzyża, ponieważ nas bardzo kocha. Ma niesamowitą technikę, bo potrafi do każdego z nas w jakiś sposób dotrzeć, nawet bardzo okrężnymi drogami, takimi, po których człowiek nie zawsze chodzi, gdzie człowiek uważa, że już są jakieś takie zakola, meandry ludzkiego życia i tam nikogo w zasadzie nie można znaleźć, to Bóg idzie tam, ponieważ wie, że tam kogoś jeszcze może znaleźć i może dać mu życie. I jest zdeterminowany, potrafi oddać całego siebie dla człowieka, dla każdego z nas. Osiąga swój cel, jeśli ten człowiek do niego się zbliża, jeśli go otacza swoją miłością. Zobaczcie, że my wierzymy w sportowców, prawda? ufamy, że pomimo tego, że ktoś tam miał bardzo poważną kontuzję, która teoretycznie wykluczałaby go z gry, to i on tak osiąga jakieś sukcesy. Dlaczego dzisiaj człowiek nie wierzy tak w Pana Boga, jak na przykład wierzy w sportowców, którzy pomimo jakichś tam swoich niedociągnięć, czy braków, czy też kontuzji, potrafią osiągać swój cel? Wierzymy w sportowca, dlaczego dzisiaj nie wierzymy w Pana Boga? Albo dlaczego tak słabo człowiekowi przychodzi wiara? Dlaczego częściej odrzucamy Pana Boga? Co jest przyczyną odrzucenia Pana Boga we współczesnym świecie? Spróbujcie mi na to pytanie teraz odpowiedzieć.
Myślę, że problem tutaj jest złożony i jakby takie źródło bardzo mocne jest to, że bardzo właśnie, bardzo mocną uwagę i jakby nadzieję pokładamy w człowieku. Zobaczmy, że dzisiaj kwestia tych sportowców choćby. Była sytuacja teraz na tym mundialu, co był w piłkę nożną w Brazylii. Była taka sytuacja, że czołowy zawodnik Brazylii doznał kontuzji. Nie grał w następnym meczu. Tak naprawdę cała reprezentacja się posypała, oni już nic nie zagrali. Oni tak naprawdę następne mecze przegrali, dlatego że jego nie było z nimi. Czasami jest właśnie rola taka piłkarzy czy tam zawodników, że wystarczy, że jest ten zawodnik. Że może nic nie robić tak naprawdę w danym meczu, ale po prostu jest i dodaje pewności. I dzisiaj bardzo mocno myśmy to przerzucili właśnie na ludzi. I tutaj myślę, że jest bardzo duży problem, że dzisiaj człowiek nie odkrywa tego samego w Panu Bogu, bo ja powiem szczerze, że może nie mam za dużo lat w życiu, ale już przeżyłem takie doświadczenia, w których sobie powiedziałem, dobrze, że go mam, dobrze, że mam tego Pana Boga, dobrze, że On jest. I myślę, że dzisiaj problem jest taki, że my nie ufamy Bogu, że gdzieś nam tutaj się chyba pojawia ten problem, że Bóg nie jest na pierwszym miejscu, bo gdzieś tam znaleźliśmy sobie inne sposoby radzenia. I to jest chyba największy problem, bo dzisiaj człowiek ma na wszystko sposób, nie? Na swoje problemy, na swoje kłopoty. Jak nie radzi sobie z czymś, a to pójdę, pogram sobie, albo nawet osiągnę w jakiejś dyscyplinie, czy tam w jakiejś przestrzeni życia jakąś doskonałość i to mi wystarczy. I czasami potrzeba, żeby nam to wszystko zabrano. Może czasami nawet sobie ludzi takim czynimy właśnie takim bożkiem, w którym pokładamy nadzieję. I czasami potrzeba, by to stracić i nagle zobaczyć, że ja mam puste ręce. I to jest szansa, żeby wtedy Pan Bóg wszedł w to życie człowieka młodego w każdym wieku.
Jaka jest rola Pana Boga w waszym życiu? Na konkretnych przykładach. Spróbujcie trochę tak otworzyć swoje serce i powiedzieć, gdzie Bóg zajmuje miejsce u was. Czy jest on ważny, czy raczej gdzieś tam dalej? Bardzo was o to proszę.
Tak jak ksiądz wspomniał wcześniej, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym, to właśnie też staram się, żeby ten Bóg był w moim życiu na pierwszym miejscu, że nie wszystko zależy do końca ode mnie.
Czy to jest łatwe, tak stawiać Boga na pierwszym miejscu w życiu?
No jest to ciężkie, bo z reguły to my chcemy podejmować jakieś swoje niezależne decyzje, tam kroczyć swoimi drogami, a nie do końca o to chodzi.
Czy w środowisku waszych rówieśników taka postawa, jaką tutaj Bartek próbuje reprezentować, czyli stawiać Pana Boga na pierwszym miejscu, jest ceniona? Czy rozmawiacie w środowisku swojego życia w szkole o Panu Bogu? Agata?
Znaczy ja zauważyłam w ogóle, byłam na odnowie Ducha Świętego w sobotę w Częstochowie i tak jakoś po tym mnie tknęło i teraz co, idę na autobus czy coś, to mam na ręce różaniec i sobie mówię dziesiątkę. Jak powiedziałam o tym moim koleżankom, to się na mnie spojrzały i do mnie mówią, co ci się stało w ogóle, gdzie ty, różaniec i droga do szkoły w jednym. I myślę, że właśnie to jest teraz takie fajne, że tworzymy różne przestrzenie, w których właśnie młodzież ma dużo do powiedzenia i dużo się udzielamy na te tematy. W młodzieży w końcu pokazuje się ten Bóg, bo naprawdę zauważyłam, że teraz dopiero tak jakoś i bardziej zaczęłam się w to wszystko zagłębiać i tak dalej. I bardziej wierzę, i bardziej praktykuję, a moi znajomi i tak dalej raczej patrzą na mnie i co ty robisz, przecież Kościół to jest tylko niedziela, przecież Bóg to jest tylko niedziela i tak za bardzo to zaczynam ich dopiero tak jakoś przekonywać do tego wszystkiego i myślę, że Bóg powinien mieć w naszym życiu ważne miejsce, ponieważ pomaga nam naprawdę w dużej ilości problemów.
Wioleta, a jaka jest twoja relacja pomiędzy Bogiem a twoimi znajomymi, kolegami? Czy w jaki sposób pokazują, że to jest śmieszne, czy bardziej kibicują twojej wierze?
Znaczy, ja tu chciałam przytoczyć taki przykład, że mam przyjaciółkę, która Boga może o tyle, co nie wierzyła, ale nie chodziła do kościoła, bo twierdziła, że nie ma czasu, że Bóg jest wszędzie i że nie musi iść na mszę. dopóki chyba, kiedy nie była na rekolekcjach właśnie z księdzem Przemkiem i potem jeszcze poznała chłopaka, który też mocno wierzył. I od tamtego czasu zaczęła chodzić na mszę i właśnie tak bardziej wierzyć. I właśnie to pokazało, że jeżeli ktoś, jeżeli mówi się o tym Bogu innym ludziom, to oni zaczynają wierzyć. I ja też właśnie zaczęłam teraz pokazywać moim znajomym właśnie Boga, że to naprawdę, naprawdę warto.
A jaki jest męski punkt widzenia, Artur?
Ja zauważyłem, że temat religii u młodzieży stał się takim tematem tabu bardziej. Że tu się nie rozmawia, że to tam religia tylko w niedzielę. I ja tak, no moim zdaniem tak nie powinno być.
A jak powinno być?
No, że młodzi powinni być otwarci na różne tematy i rozmawiać ze sobą. No,
powinni być otwarci, ale jak myślicie, dlaczego nie są otwarci na tego Boga w przestrzeni życia? Michał?
Boją się, że ktoś ich wyśmieje i czują taki wstyd wśród towarzystwa.
Krępujące to się zrobiło.
A ty, Michał, boisz się, że możesz zostać wyśmiany na przykład dlatego, że chodzisz na spotkania wspólnoty młodzieżowej, że czasem wyjeżdżasz na rekolekcje i tak dalej? Boisz się tego przed innymi?
Nie, ja się z tym bardzo dobrze czuję.
Nawet jak się śmieją?
Kto się śmieje?
No, pewno tacy są, którzy za plecami gdzieś tam...
To może za plecami, ale ja tego nie widzę.
Aha, i dlatego czuję się spokojny. Słuchajcie, tutaj wymienialiście kilka rzeczywistości. Mówiliście o rekolekcjach, o spotkaniach odnowy w Duchu Świętym, o różańcu, o spotkaniach wspólnot młodzieżowych. Czy to pomaga wam wierzyć? Czy jest to taki, nie wiem, jakiś ładunek elektryczny, który pozwala wzrastać waszej wierze, czy też nie? Czy młodym ludziom, którzy mają problem z wiarą, polecilibyście takie spotkania, chociażby wspólnoty młodzieżowej, czy wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, czy osobistej, głębokiej modlitwy?
Ja uważam, że tak, ponieważ dopóki nie pojechałam na tą odnowę w Duchu Świętym i nie zobaczyłam, jak ten Duch Święty wstępuje w ludzi i naprawdę miałam taką sytuację, że przede mną stała dziewczyna i jak było, że ten Duch zsyłał na nas te swoje moce, tą wiarę, to dziewczyna po prostu zemdlała i nikt do niej nawet nie podszedł, żeby jej pomóc, na przykład, nie wiem, ją podnieść czy coś. I chciałam, i zia moja kuzynka do mnie mówi, zostaw ją, ja mówię, jak ją mogę zostawić? Ona mówi, że to jest właśnie tak, że jak w ciebie Duch Święty wstępuje, to tracisz to jakby trochę siły, opadasz ze świadomością, że opadasz i potem się lepiej czujesz. Ta dziewczyna faktycznie 10 minut poleżała, osłabła ze sił, ale jak wstała, to była cała uśmiechnięta, dalej tańczyła, bawiła się, wierzyła i naprawdę, gdy ja to zobaczyłam, to było coś takiego, bo mówi się o cudach, mówi się o jakich naprawdę nawróceniach i tak dalej, ale jeżeli zobaczy się to na własne oczy, to naprawdę zaczyna się coraz bardziej wierzyć i coraz bardziej doświadczać nowych rzeczy.
Myślę, że tutaj bardzo, bardzo mocno Agata akurat mówi o doświadczeniu grup charyzmatycznych, gdzie takie doświadczenie, które omdlenia w Duchu Świętym, tak to się nazywa, zaśnięcia w Duchu Świętym, gdzieś tam buduje wiarę człowieka, aczkolwiek właśnie myślę, że najważniejsze tutaj w tym wszystkim jest przede wszystkim stworzenie przestrzeni i doświadczenia tego, że Bóg jest na pierwszym miejscu. I myślę, że jeżeli my nie będziemy tylko mówić, ale pokazywać, dzielić się swoim doświadczeniem, zapraszać ludzi do doświadczenia tego, że dla mnie Bóg jest najważniejszy, że to pierwsze przykazanie, chociaż mam z nim problemy, bo jestem przecież tylko człowiekiem, i często gdzieś tam upadam, wchodzę w jakieś, nie wiem, słabości, coś dla mnie staje się bożkiem, ale jeżeli ja będę pokazywał ludziom, że ja o to walczę, że ten Bóg jest dla mnie ważny, to nagle to doświadczenie stanie się takim udziałem we mnie, że ja się będę chciał tym dzielić i będę tworzył taką przestrzeń. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tworzyć to doświadczenie i to zaproszenie tego, że Bóg jest na pierwszym miejscu.
Cały czas mówimy, skupiamy się tutaj na kwestii naszej wiary, ale pomiędzy wiarą a niewiarą jest bardzo cienka granica. Chciałbym jeszcze zapytać was o jedną sprawę, która dzisiaj przynajmniej wydaje się mi osobiście, że jest znacząca. Jaka jest rola wszelkiego rodzaju talizmanów, amuletów, horoskopu w waszym życiu? Czy spotykacie się na co dzień z różnego rodzaju amuletami, które pojawiają się na palcach, w formie wisiorków u waszych kolegów? Czy coś takiego jest? Jeśli zauważacie to, co to są za przedmioty najczęściej?
Najczęściej uważam, że to są horoskopy, bo wczoraj też pisałam z koleżanką i o problemach i w ogóle. I ona mi wysłała notkę ze swojego horoskopu i mówi, patrz, tu się wszystko sprawdza. Ja mówię, jak ty możesz w to wierzyć i w ogóle? Ona mówi, no przecież ja sobie nie wyobrażam przeczytać jakąś notkę na rok i wierzyć we wszystko, że co się stanie w kwietniu, co się stanie w maju, a co się stanie w październiku. Nie wyobrażam sobie takiego czegoś, a są ludzie, którzy w to wierzą. Dla mnie talizmanem jest na przykład różaniec i w niego wierzę i powierzam się w całości na przykład Panu Bogu.
No to jest bardzo niebezpieczne. Czy można nazywać różaniec talizmanem?
No nie można, ale to jest taki jakby odpowiednik w tej wierze. Jestem chrześcijanem, nie wierzę w horoskopy, nie wierzę na przykład w pierścień Atlantów, czy na przykład te wszystkie chińskie pierdołki, ale wierzę w różaniec. Jeżeli modlę się, to mam jakieś, nie wiem, jestem spokojniejsza na duchu.
Po prostu chodzi tutaj o to, że modlitwa na różańcu wierzy, że życie prowadzi do Boga, który jest tym szczęściem człowieka. No pewnie tutaj kwestia nazewnictwa i powiedzenia tego jest ważna, warto zwrócić, że różaniec przede wszystkim, właśnie to jest ta subtelna różnica, nie? Że horoskopy, talizmany zatrzymują na danym przedmiocie i sprawiają, że ci, którzy go noszą, bardzo mocno się z tym zżywają. Natomiast różaniec odnosi cię do Boga, to, że masz medalik, krzyżyk, to cię odnosi właśnie do Boga, który jest tą miłością.
Jakie jeszcze zwyczaje, ja bym powiedział, odważył się powiedzieć, zabobony panują w liceum? Tutaj myślę o okresie maturalnym. Czy coś takiego jest? Matura, studniówka? Wiem, że kiedy ja zdawałem, ale to było dawno temu, to były pewne rzeczy, na przykład czerwony kolor bielizny u kobiet. Czy do dzisiaj istnieje taki zwyczaj, że musi być, bo jak nie będzie, to się nie zda matury? Wioleta?
Wydaje mi się, że nadal istnieje, tylko nie wiem, czy u nas dziewczyny praktykowały. Wiem, że chyba też niektóre miały podwiązkę, żeby przyniosła im szczęście.
Zobaczcie, że przynosi coś szczęście, co tak naprawdę jest jakąś częścią garderoby. A przechodzicie przez ulicę, jak przebiega wam kot czarny? Bartek, przechodzisz, czy wracasz do domu i czekasz, aż ktoś przejdzie?
Nie zastanawiałem się nad tym nigdy.
Ale zawsze wracasz, tak?
Ja generalnie jestem mało doinformowany, można by tak powiedzieć, jeśli chodzi o przesądy.
A Michał, kominiarz? Coś tego? Łapiesz się za guzik, jak kominiarza widzisz? I szukasz łysych w okularach?
Nie słyszałem o tym jeszcze.
Nie słyszałeś? No to nie. Bardzo poważna sprawa. Jesteście niedoinformowani, słuchajcie, moi drodzy. Może was wiele nieszczęść spotkać. Prawda, proszę księdza?
No bardzo. Ja mi się przypomniało, że jak chodziłem do mojego liceum w Krotoszynie koło Antejowskiego, to był taki zwyczaj, bo zawsze się przechodziło koło Urzędu Miasta i Gminy i tam były takie, do góry na szczycie tego budynku były dwa niedźwiedzie, dwa albo jeden, teraz nie pamiętam. W każdym razie, jak ktoś spojrzał, to było przyjęte, że będziesz miał zły dzień w szkole. Nie, tam nie można było spojrzeć, czasami ludzie tam było widać, jak idą, nie, to żeby ominąć ten budynek, nie, i nie spojrzeć, nie. Najgorzej było, jak była klasa i okno akurat było na ten budynek, nie? Ja tak miałem, nie? Ale miło wspominam, więc nie dałem wiary temu.
Ja zawsze bardzo podziwiam mamy, które wożą wóziczki. Jest malutki medalik Matki Bożej, ale przywiązany na dużej czerwonej wstążce. Na wszelki wypadek. Zobaczcie, że takich zabobonów, jakichś dziwnych rzeczy pojawia się w naszym życiu bardzo dużo. Czasami jesteśmy nieświadomi i niestety w Polsce no, jest spory odsetek ludzi wierzących. I pomimo tego, że jesteśmy wierzący, to wielu z nas praktykuje. Czy tak powinien postępować chrześcijanin? Czy nie lepiej tak, jak Agata mówi, zabrać różaniec i lepiej pomodlić się za babasa, który leży w wóziczku, żeby Bóg go prowadził przez swoje życie? Warto się nad tym zastanowić. Jaka jest rola Pana Boga w moim życiu? Czy jestem człowiekiem wierzącym? Bo istotą pierwszego przykazania jest wiara, moja wiara w Boga. Bóg, który jest na pierwszym miejscu. Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to później pojawi się nadzieja i miłość, bo ja oddaję całe moje życie Panu Bogu. Ja kocham Pana Boga do końca. Myślę, że te trzy elementy, wiara, nadzieja i miłość, powinny towarzyszyć całemu naszemu życiu i będzie to najlepsze podsumowanie tej naszej rozmowy. Dla Państwa dzisiaj Wioleta, Agata, Liliana, Bartek, Michał, Artur, ksiądz Przemek i Marek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
pyta Bóg, w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Odpowiem mu od siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to nie. Potrzebne słowa, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic.
Trudno nie wierzyć w nic.